Przed swoim wniebowstąpieniem Pan Jezus spotyka się ponownie z uczniami w Galilei. Galilea w Ewangelii kanonicznej pierwszej, czyli Mateuszowej, ma takie głębokie symboliczne znaczenie. O ile Jerozolima jest miejscem zdrady, odrzucenia, cierpienia i śmierci Jezusa, o tyle Galilea jest takim miejscem życzliwym dla Jezusa, ustosunkowanym do Niego pozytywnie. Mówimy czasami o wiośnie galilejskiej. Jezus, kiedy rozpoczął działalność publiczną, przecież właśnie w Galilei tłumy ciągnęły za Nim. Wielu chciało Go słuchać. Był taki niemalże powszechny entuzjazm dla Jego działalności. Ale to polecenie Jezusa, by iść do Galilei, jest właśnie takim wyrazem jakby tworzenia nowej społeczności wierzących. Jezus zmartwychwstały spotyka się z uczniami w pogańskiej Galilei na nieznanej górze, gdzie wszyscy mają do Niego dostęp. Tam również zawiązuje, niejako tworzy nową wspólnotę pod przewodnictwem Kościoła. Ewangelista Jan opisuje nam nadanie prymatu Piotrowi nad Jeziorem Galilejskim. Dzisiaj jest to miejsce, które nazywa się Tapka. Znajduje się tam kościół prymatu, który upamiętnia to wydarzenie. Galilea ma to szczególne znaczenie dla uczniów Jezusa. No właśnie, z jednej strony przypomina te miejsca, w których byli razem z Nim. Tam zostali powołani. Tam usłyszeli to, co nazywamy kazaniem na górze. Tam byli świadkami przemienienia na górze, którą tradycja umiejscawia na górze Tabor. Uczestniczyli także w wydarzeniach trudnych, burza, jak burza na jeziorze. Byli świadkami uzdrowienia człowieka niewidomego, wskrzeszenia młodzieńca z Nain, rozmnożenia chleba. Ale też słyszeli z ust Jezusa słowa, których do końca nie rozumieli. Zapowiedzi męki, śmierci i zmartwychwstania. Powrót do takich pozytywnych doświadczeń w życiu, do faktów radosnych, pełnych nadziei, jest takim wewnętrznym umocnieniem. I do tego zostali zaproszeni, by właśnie wrócić do Galilei, by otrzymać nowe światło. Z drugiej strony Galilea właśnie jest tym miejscem jakby bez znaczenia, jakby na uboczu, synonimem prowincji, terenem oddalonym od świętego miasta Jeruzalem, jakby właśnie skażonym, bo już Izajasz pisał w VIII wieku przecież przed Chrystusem, że naród, który żyje, mówi o narodzie, który żyje w ciemnościach. Galilea pogan. Nie, że tam byli tylko poganie, ale że były wpływy pogańskie i wierzeń i religii pogańskich, bowiem było to terytorium graniczne. A więc to iść do Galilei oznacza też iść do miejsc jakby bez znaczenia. Miejsc, które inni ośmieszają, drwią sobie z tego, lekceważą. Iść do Galilei znaczy właśnie też podjąć jakieś mało znaczące sprawy, które nie budzą uznania, aplauzu w oczach ludzi. który wielu kwestionuje. Po co tam idziesz? Po co to robisz? Oto pytanie, które możemy też dzisiaj sobie zadać, co jest moją Galileą. Ale też jeszcze musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz, gdy chodzi o tą dzisiejszą uroczystość. Spotkanie Jezusa z uczniami w Galilei jest również przekazaniem swoistego testamentu. Jezus miał jakby dwa testamenty. Jeden testament przed Golgotą, przed śmiercią na Golgocie. Słowa wypowiedziane w wieczerniku do najbliższych uczniów. A drugi testament to słowa wypowiedziane przez Jezusa po zmartwychwstaniu, a przed wniebowstąpieniem. To jest jakby drugi testament Jezusa. Treścią jest to, co usłyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Tak więc wolą Jezusa, jego jakby ostatnim życzeniem jest to, by uczniowie, czyli my, byli jego świadkami, przekazicielami jego nauczania, jego Ewangelii. To doświadczenie wniebowstąpienia, można powiedzieć, że posyła nas do szarej codzienności, tej, w której żyjemy, w której mieszkamy i pracujemy. Mamy nieść naukę Jezusa, mamy nieść jakby niebo tam, gdzie jest ciemność, gdzie jest czasami piekło, gdzie ludzie są ogarnięci czy zanurzeni w jakiejś pustce i bezsensie życia. Ale w tej misji, w realizacji tego testamentu Jezusa najważniejsze jest to, że nie jesteśmy sami, nie jesteśmy osamotnieni. Wspierają nas święci i męczennicy. Wspiera nas przede wszystkim sam Jezus, który w końcu mówi te słowa. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Przypomina, że On jest tym Emanuelem zapowiadanym przez Izajasza. To imię Emanuel, które znaczy Bóg z nami, i On rzeczywiście pozostaje Bogiem z nami, chociaż wydaje się, że odchodzi, wstępuje do nieba, ale jednocześnie pozostaje w jakiś tajemniczy, duchowy sposób z nami. Drogi Rafale, ty także dzisiaj zwracasz się do świętego Benedykta o wsparcie na swojej drodze życia chrześcijańskiego. Przywołujesz wstawiennictwa wszystkich świętych benedyktyńskich, i tych znanych, i tych nieznanych, i tych anonimowych. My głęboko wierzymy, że założycielka Instytutu Matka Mechtylda de Bar jest w pełni komunii z Bogiem po drugiej stronie życia. My też co miesiąc, sprawując od pewnego czasu najświętszą ofiarę w tej intencji, wierzymy, że nasze 34 siostry, które tu zginęły w ostatnim dniu sierpnia Powstania Warszawskiego, też są w niebie i przyzywamy ich wstawiennictwa, ale nie są oficjalnie wyniesione na ołtarze. Nasz statut oblatów przypomina, że oblacja jest takim religijnym aktem publicznym, przez który chrześcijanin oddaje się Bogu i włącza się w sposób rzeczywisty do konkretnej rodziny benedyktyńskiej. Tą rodziną, niejako nową rodziną, poszerzoną rodziną Twoją od dzisiaj jest wspólnota tego klasztoru i wspólnota oblatów przy tym klasztorze. Masz konsekrację chrzcielną, tak jak my wszyscy, która jest została potwierdzona przy bierzmowaniu, którą corocznie odnawiamy podczas Wigilii Paschalnej, ale teraz ta konsekracja chrzcielna nabiera takiego dodatkowego charakteru konsekracji Bogu według ducha reguły świętego Benedykta. Pozostajesz w swoim środowisku życia, ze swoją żoną, swoimi dziećmi, swoją rodziną, a jednocześnie od tej pory będziesz w szczególny sposób złączony z tą wspólnotą monastyczną, by jeszcze bardziej ukierunkować swoje życie w duchu świętego, reguły świętego Benedykta. Macie to pobudzić do jeszcze większego wysiłku, by prawdziwie odpowiedzieć na wezwanie Boże do pełni ewangelicznej świętości, do bardziej konsekwentnego szukania Boga, niż to czyniłeś uprzednio. Szukanie Boga. Obyś znajdował w duchowości benedyktyńskiej, duchowości tego klasztoru, duchowości mechtyliańskiej te światła, które będą ci pomagały właśnie na drodze do świętości. Jest to duchowość głęboko ewangeliczna, biblijna. Każdy z nas, oblatów, mógłby powiedzieć, ja mogę w trzech słowach ująć to, co dla mnie było ważne i pomaga mi na mojej drodze także życia kapłańskiego i realizacji pewnych zadań w kościele lokalnym. Ująłbym to w trzech słowach. Liturgia, odkrycie głębi liturgii, to serce, bijące serce Kościoła. Pax, czyli pokój. Mamy być ludźmi pokoju. Tymi, którzy gdzie się pojawią, mają wprowadzać pokój. Nie inicjować kłótni, sprzeczek i sporów, ale być ludźmi pokoju. I wreszcie dialog, tak charakterystyczny dla monastycyzmu. Mnisi to ludzie otwarci na drugiego, który zwykle inaczej myśli, nieco inaczej wierzy.